Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W dalszym ciągu mówimy o zrzeszeniach wiernych świeckich, które w ostatnich dziesięcioleciach nie tylko stały się liczne, ale także mocno zróżnicowane. To z kolei powoduje, że nie zawsze odnajdują się w przestrzeni życia Kościoła. Konieczne jest więc zastosowanie odpowiednich kryteriów oceny. Bywają bowiem zrzeszenia wiernych odznaczające się podziwu godną aktywnością, które jednak są dalekie od jedności z Kościołem. Przez to narażają swoich członków na niebezpieczeństwa duchowe, jak chociażby schizma. W cytowanej ostatnio dość często posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christi Fidelis Laici znajdujemy nie tylko propozycję klasyfikacji tego wielopostaciowego zjawiska we współczesnym Kościele, ale również przejrzyste kryteria, na podstawie których można stwierdzić, czy dane zrzeszenie jest autentycznie chrześcijańskie i zachowuje swoją tożsamość w Kościele. Jest 5 tych kryteriów i można je weryfikować bardziej w oparciu o to, czym i jak pod względem duchowo-moralnym żyją członkowie danego zrzeszenia, aniżeli na podstawie programów oraz ich materiałów formacyjnych. Na pierwszym miejscu święty papież stawia zatroskanie o realizację powołania do świętości. Jest to bowiem podstawowe powołanie chrześcijanina, które wynika z samej natury wszczepienia przez chrzest w Chrystusa i Jego Kościół. W weryfikacji tego kryterium należy zwrócić szczególną uwagę na duchowo-religijne motywy uczestnictwa poszczególnych członków. Niezależnie bowiem od wzniosłych celów, zaangażowanie to może przybierać charakter zwyczajnego aktywizmu, który równie dobrze spełniałby się w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia. Drugie kryterium kościelnego charakteru zrzeszeń dotyczy zgodności przekazywanych treści z autentycznym nauczaniem Kościoła, czyli tak zwanej ortodoksji. Obserwuje się bowiem, że niektóre zrzeszenia wprawdzie wiernie zachowują podstawowe prawdy wiary, jednakże w formacji postaw duchowych swoich członków nadmiernie eksponują jedne treści, a przemilczają inne. Za przykład mogą posłużyć zrzeszenia maryjne, które czasami przeakcentowując kult maryjny, jakby na dalszy plan usuwają odkupieńczą misję Chrystusa. Podobnie tak zwane ruchy charyzmatyczne, skupione na doświadczeniu modlitwy, zwłaszcza w jej zjawiskowych przejawach, zdają się niekiedy zapominać o elementarnych wymogach zdrowej ascezy. Świadectwo trwałej i autentycznej komunii znajdujące wyraz w synowskim odniesieniu do papieża i do biskupa to trzecie kryterium, które pozwala ocenić kościelny charakter danego zrzeszenia. Wiąże się ono z poprzednim. Więź bowiem z papieżem i biskupem wyrażać się będzie w przyjmowaniu ich nauczania oraz wypełnianiu ich poleceń. Lojalność, a nawet synowskie odniesienie względem hierarchii ma na celu zachowanie autentycznej komunii eklezjalnej. Temu celowi służy również wspomniana przez świętego Jana Pawła II w cytowanej adhortacji Christi Fidelis Laici gotowość zrzeszeń do wzajemnej współpracy. Kolejne kryterium stanowi zgodność z apostolskim celem Kościoła i udział w jego realizacji, czyli w ewangelizacji i uświęcaniu ludzi oraz urabianiu na modłę chrześcijańską ich sumienia, by w ten sposób przepoić duchem ewangelicznym różne społeczności i środowiska. Wymaga to, by zrzeszenia laikatu, wszystkie razem i każde z osobna, pogłębiały swoje zaangażowanie misyjne, stając się w coraz większym stopniu podmiotem nowej ewangelizacji. Tak uczy Jan Paweł II w Christi Fidelis Laici. Można więc mówić o kryterium ortopraksji. Chodzi o to, aby dane zrzeszenie nie uległo sekciarskiej tendencji do ekskluzywizmu, czyli zamykania się w sobie oraz izolacji od głównego nurtu życia Kościoła poprzez stawanie się przysłowiowym towarzystwem wzajemnej adoracji. Ostatnie kryterium kościelnego charakteru zrzeszeń domaga się od nich zaangażowanej obecności w społeczeństwie, co w istocie sprowadza się do służby na rzecz pełnej godności człowieka. Owocne realizowanie charyzmatu danego zrzeszenia niesie bowiem pewne niebezpieczeństwo przewartościowania tego, co duchowe, ze szkodą dla tego, co cielesne i doczesne. Zdarza się bowiem, że członkowie różnych zrzeszeń zdają się być nieobecni w sprawach współczesnego świata, co zwykle usprawiedliwiają koniecznością, pozornej skądinąd, obecności w sprawach Ojca. Taka postawa byłaby szkodliwym ze wszech miar antyświadectwem i sprzeciwiałaby się samej naturze zrzeszeń katolickich, które powstają przecież pod tchnieniem Ducha Świętego. Przed taką jednostronnością przestrzega również papież Franciszek w adhortacji Gaudete et Exultate o powołaniu do świętości w świecie współczesnym z 2018 roku, gdy pisze o gnostyckiej pokusie przywdziewania płaszcza bezcielesnej duchowości. Zaprezentowane pokrótce kryteria eklezjalnego charakteru zrzeszeń angażujących wiernych świeckich, które proponuje święty Jan Paweł II, mają charakter ramowy. Należałoby je zatem uzupełnić o kryteria bardziej szczegółowe, dostosowane do zmieniających się współczesnych wyzwań i lokalnych potrzeb. Jeśli chodzi o uszczegółowienie wymienionego na początku kryterium dążenia do świętości, to należałoby zwrócić uwagę, jak rozumiana jest ta świętość. A więc, czy jest ujmowana integralnie jako komunia z Bogiem i bliźnimi, która wyraża się w pełnieniu Jego przykazań? Nie może bowiem istnieć świętość bez moralności. Groziłoby to popadnięciem w fałszywy mistycyzm. Całkiem realnym niebezpieczeństwem jest też lansowanie różnych modnych duchowości. Nie można zapomnieć, że duchowość niejedno ma imię. Należy zatem uważniej przyjrzeć się, z jaką duchowością mamy do czynienia. Współcześnie są bowiem tak zwane duchowości antropologiczne, w których, co może wydawać się dziwne, nie ma miejsca dla Boga, dla Chrystusa i Ducha Świętego, ale za to jest miejsce dla człowieka, dla jego doznań, dla jego pragnień. Człowiek, a raczej jego samospełnienie, dobre samopoczucie, komfort emocjonalno-psychiczny, w takich duchowościach staje się ważniejszy niż wszystko inne. Coraz częściej w różnego rodzaju zrzeszeniach obserwujemy tendencję do terapeutyzacji chrześcijaństwa, czyli traktowania samej przynależności do jakiejś formy wspólnotowego przeżywania wiary jako uzupełnienia różnych deficytów psychoemocjonalnych. Zrzeszenie, jeśli chce pozostać we wspólnocie Kościoła, musi być zatem mocno wyczulone na to, jaką uprawia duchowość. Uszczegółowiając kryterium ortodoksji, czyli przyjmowania całości depozytu objawienia, jakiego Kościół jest stróżem, należałoby zwrócić uwagę na jakość formacji intelektualnej członków danego zrzeszenia. Posługując się słynną formułą świętego Anselma z Canterbury, fides querens intellectum, nie można zapominać, że żywa wiara domaga się zrozumienia. Wiara musi być rozumna. Konieczne jest zatem najpierw studium Pisma Świętego jako źródła objawienia, wsparte rzetelną wiedzą biblijno-egzegetyczną, następnie zgłębianie prawd wiary opisanych na przykład w katechizmie Kościoła katolickiego. Tymczasem wcale nie odosobnionym zjawiskiem w zrzeszeniach jest fascynacja różnymi prywatnymi objawieniami, spośród których, jak wiadomo, tylko nieliczne mają aprobatę Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Bywa, że na bazie tych wątpliwych przekazów profetycznych tworzą się nowe zrzeszenia. Z kolei kryterium ortopraksji, czyli realizowania apostolskich zadań Kościoła, domaga się bardziej twórczego włączenia się w życie Kościoła w wymiarze parafialnym. To parafia jest właściwym środowiskiem życia wiernych, a różnego rodzaju zrzeszenia mają wspierać ją w budowaniu tej jedności. Tymczasem z niepokojem obserwujemy, jak niektóre zrzeszenia wręcz odciągają ludzi od zaangażowania w życie parafialne, które najbardziej przejawia się w udziale w niedzielnej liturgii. Osobną sprawą jest to, czy i na ile współczesne zrzeszenia faktycznie wychowują do życia sakramentalnego, zwłaszcza jeśli chodzi o Eucharystię i sakrament pokuty. Mając na względzie kryterium jedności z pasterzami Kościoła, można byłoby uszczegółowić je o pytanie, jak wygląda troska danego zrzeszenia o budzenie powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, jak również do odpowiedzialnego podejmowania drogi życia małżeńsko-rodzinnego. Czy w ogóle ten temat jest przedmiotem uwagi? No i wreszcie odnośnie do ostatniego kryterium zaangażowania w promocję prawdziwych wartości ludzkich, warto postawić sobie konkretne pytania. Czy i w jakim stopniu dane zrzeszenie przyczynia się do integrowania lokalnego środowiska, na przykład przez zaangażowanie w dzieła charytatywne, formacyjno-edukacyjne, kulturalne i inne? Osobną sprawą jest krytyczne spojrzenie na stosowane metody angażowania członków przez liderów zrzeszeń. Wcale nierzadkim zjawiskiem jest mniej lub bardziej świadome manipulowanie ludźmi, na przykład przez wywieranie presji emocjonalnej. Podsumowując, warto nadmienić, że wszystkie kryteria służące zbadaniu, czy i na ile dane zrzeszenie zakotwiczone jest w Kościele, sprowadzają się właściwie do jednego, a mianowicie do uległości Duchowi Świętemu, zarówno ze strony liderów tychże zrzeszeń, jak i przez jego członków.